no to taka informacja, że ktoś idzie za granicę na freelance, to niech te 300 euro za dzień się wycenia, bo to są takie, taka stawka, która właśnie bierze pod uwagę to ryzyko tego, że czasem tego zlecenia nie masz.
Servus, witajcie w podcaście Motion Kiosk. Miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design, o jej aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Cieryszyński, a mój gość zdążył już zjeść zęby na kilku agencjach polskich, zdążył zebrać doświadczenie jako freelancer, a aktualnie pracuje w Boulder Media w Irlandii przy produkcji filmu pełnometrażowego dla Hasbro. Będzie to animacja w 3D, nie chcę mi powiedzieć dokładnie co to jest, bo niestety jest jeszcze objęty tajemnicą. Ale myślę, że no to wystarczy, żeby go przedstawić, więc przed wami Karol Szczepankiewicz. Cześć Karol.
Cześć Piotrze, cześć. Miło być w tym podcaście, bo jestem wielkim fanem. Już 7 odcinek, 6, nie wiem ile już zrobiłeś, ale tak, podziwiam. Podziwiam za inicjatywę i naprawdę szacun za to.
Ja również się cieszę. Jest to już 7 epizod, więc zazwyczaj przy 7 epizodzie jest taki dołek przy tworzeniu podcastu. Często ludzie odpadają i już nie chcą tworzyć dalej i ja postanowiłem kontynuować. Może troszeczkę zmienię formę tego podcastu. Postaram się skupić troszeczkę na tematach, które nas wszystkich łączą, nie tylko skupiać się na gościu, więc Karolem postanowiliśmy troszeczkę ludziom, którzy w sumie mnie prosili już na social media, żeby poruszyć jakieś konkretne tematy, postanowiliśmy poruszyć temat pieniędzy. Jest to temat, wydaje mi się, interesujący dla każdego w naszej branży. I żebyście troszeczkę lepiej rozumieli, o czym będziemy tutaj rozmawiać, chciałbym, żebyśmy no i Karol i ja powiemy troszeczkę o sobie, o naszych doświadczeniach, mniej więcej skąd się wzięliśmy w tej branży, żebyście rozumieli skąd nasze doświadczenia i nasze myśli na ten temat. Więc może Karol, ty zacznij.
Dobrze, to tak w pigułce o moim backgroundzie. Studiowałem projektowanie graficzne w Toruniu. I zawsze gdzieś chodziła mi z tyłu po głowie animacja, że jednak chcę być tym animatorem. I w trakcie studiów chodziłem na staże. Najpierw była to agencja reklamowa Havas, potem studio animacji Dash Dot Creations z Wrocławia. I tam właśnie zobaczyłem, że animacja to jest na pewno to, co chcę robić. Jak zacząłem, co tam chłopaki wyprawiają. Z CD Projektem, z Platidżem, z Juice'em. Także stwierdziłem, że tak, wchodzę w to, chcę być animatorem. I finalnie po studiach trafiłem do grupy Smacznego w Gdańsku, studia animacji 2D, bo z racji tego, że studiowałem sztuki piękne, to zawsze to 2D było gdzieś mi bliższe sercu. W ogóle polecam chodzić na staże w trakcie studiów dla wszystkich studentów, bo wtedy można zobaczyć, jak branża wygląda od środka i co dokładnie chce się robić. I też zyskuje się dużo kompetencji, których na studiach się nie zdobędzie. I w grupie smacznego spędziłem ponad 2 lata, po czym postanowiłem trochę zaszaleć, stwierdzić, że jestem młody, nie mam kredytu, nie mam żadnych zobowiązań życiowych, to zaryzykuję i pójdę na freelance. I na tym freelance siedziałem, zabrałem się za niego tak profesjonalnie, bo postanowiłem założyć firmę, pełną gębą wejść w ten freelance. I jeszcze w międzyczasie robiłem kurs animacji 3D, Anim Squad, to jest taki animation mentor, czyli co tydzień spotykasz się z animatorami z Los Angeles, z Disneya, z Pixara, wstajesz o 4 rano i oni uczą cię animować, także też jest bardzo fajna rzecz, żeby polepszyć swoje skille. I właśnie wtedy potrafiła się po tym kursie okazja pracy przy bajce pełnometrażowej w Dublinie i teraz właśnie tutaj jestem, kończymy już ten projekt, aczkolwiek nie mogę powiedzieć co to dokładnie jest. Na pewno będzie to hit i premiera jest pod koniec 2021 roku. Także tyle o mnie.
Okej, okay, no to trochę nieskromnie, ale to dobrze. To jednak świadczy, że nie jesteśmy wcale takimi cichymi kolesiami, którzy siedzą zamknięci w pokojach i nikt nie wie, co robimy, tylko tutaj widzę, Karol się bardzo ładnie chwali tym, co robi. Okej, okay, w moim przypadku to było tak, że najpierw zdobyłem magisterkę na Politechnice Białostockiej, tam studiowałem elektronikę. I przez jakiś czas zawodowo też byłem z tym związany. Później to we Wrocku pracowałem, później się przeniosłem do Warszawy i tam pracowałem głównie jako web designer. Przy okazji pracy jako web designer postanowiłem trochę się rozwinąć artystycznie, ponieważ wcześniej byłem otoczony raczej inżynierami samymi i postanowiłem się wybrać na jakąkolwiek szkołę zaoczną związaną z designem. Padło na Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. i tam po prostu kierunek sztuka nowych mediów. Cokolwiek by to nie oznaczało. Ważne, że robiło się grafiki i robiło się to na komputerze.
Co jest rzadkością w polskich uczelniach.
Tak jest. No jest to uczelnia, która chyba tak dość do przodu idzie i przynajmniej z moich obserwacji dość fajnie się rozwijała, aczkolwiek właśnie moje doświadczenia były takie, że ostatecznie nie jestem z mojej nauki tam jakoś super zadowolony, ale na pewno plusem było doświadczenie związane z przebywaniem z ludźmi kreatywnymi. To pozwoliło mi się odnieść ze swoim jakimś talentem i możliwościami do innych ludzi. No pozwoliło mi się na pewno wymieniać właśnie doświadczeniami i jakoś tym talentem porównać się, zdobyć trochę odwagi w tej materii. I tam zrobiłem licencjat i gdzieś tam chyba na ostatnim roku była specjalizacja animacja do wyboru i postanowiłem to wybrać tylko dlatego, że trochę nie wierzyłem nadal w swoje możliwości i stwierdziłem, że jeżeli dodam ruch do swoich prac, to będą zawsze ciekawsze i ktoś będzie chciał za to w ogóle zapłacić więcej lub w ogóle. Więc tak to się u mnie zaczęło. Po studiach chciałem dostać pracę w ogóle jako animator w Polsce, bo jakby jeszcze nie rozumiałem, że można pracować za granicą. I na tamtą chwilę chyba jedynymi opcjami, które mnie interesowały, to była Grupa Smacznego i Studio Pigeon. Ja byłem w Warszawie, Pigeony byli w Krakowie, Grupa Smacznego w Gdańsku. Skontaktowałem się z jednymi i z drugimi. Była opcja dostania pracy, ale bym musiał wtedy narzeczoną przyciągnąć właśnie do innego miasta, co raczej nie było ciekawą opcją i nie chcieliśmy oboje ryzykować
tak,
tego.
Takie czasem jest życie animatora. To też później za granicą takie właśnie nomadowe.
Tak jest. I w naszym przypadku było tak, że wiedzieliśmy, że okej, no jeżeli mamy decydować się na jakieś dziwne rzeczy, to zróbmy to razem w jakimś neutralnym kierunku, czyli po prostu rzuciliśmy pracę i wyjechaliśmy za granicę. Tak trafiliśmy na Bali i tam już po prostu byłem zmuszony jakoś zacząć zarabiać, więc po prostu takim chamskim cold mailingiem zacząłem pisać do różnych agencji w Australii. Nie wiem dlaczego w Australii, po prostu wydawało mi się, że jest bliżej i to będzie lepiej. I tak zacząłem zdobywać swoje pierwsze zlecenia na freelancie. I tak zostałem freelancerem, więc tak jakby moje doświadczenia są głównie freelancerskie, jeżeli chodzi o to. Ale jeszcze szybko wspomnę, z jednym ze studiów australijskich się bardziej zaprzyjaźniłem i u nich pracowałem właśnie fizycznie przez 2 miesiące. Później współpracowałem przez 2 lata. Więc jakby moje doświadczenie pracy w studio jest, tylko że też jako pracownik zdalny. Teraz znów jestem freelancerem i tak to wygląda. Więc
powiem ci, Piotrze, że chodziły legendy, że jest jakiś freelancer, Polak na Bali, żyje jak król. I w końcu cię tak? Poznałem, tak, tak.
Okej, no to chyba jest okazja, żeby trochę rozwiać, co właśnie myślimy o sobie, o innych ludziach, którzy są w branży, o których właśnie słyszymy. Czy faktycznie jesteśmy królami, będąc za granicą, czy pracując dla zagranicy, to jest też jakiś super pieniądz, czy może pracując w Polsce wśród rodaków, to też jest jakaś opcja. Więc jakby może ty zacznij, może ciebie spytam, jakby co to było motywowało podczas szukania pracy, dostawania pracy, zmieniania jej, przechodzenia na freelance, później znowu decyzji, na przykład wyjechałem do Irlandii.
Główne to są ambicjonalne powody, bo tak jak mówiłem, właśnie 2D wybrałem, bo studiowałem tą grafikę, więc to 2D było dla mnie mi bliższe. I zawsze tak patrzyłem na tą oprawę plastyczną, na to, żeby to fajnie wyglądało, żeby to nie było takie siedzenie tylko przy suchych technicznych rzeczach, tylko żeby to jednak miało jakąś taką wartość plastyczną. To było dla mnie najważniejsza rzecz. I no niestety w Polsce jest tak, że nie uczy się tego wyceniania, nie mówi się o pieniądzach na uczelniach, więc ludzie są wpatrzeni tylko i wyłącznie tak romantycznie w zawód animatora i na przykład właśnie na freelance to było dla mnie takie szokujące, że ja muszę teraz zacząć się wyceniać. Chciałbym robić fajne projekty, tak, jakieś takie artystyczne, więc na pewno te ambicje kierują ludźmi na początku i tak, to jest to na pewno. Potem przejście na freelance też było w zasadzie ambicjonalne, bo chciałem robić więcej animacji rysowanych. Tak? Przy serialach pracujemy głównie w cutoucie, więc na freelance stwierdziłem, że to jest miejsce, w którym mogę znaleźć więcej takiej rysowanej, klasycznej animacji i to faktycznie się stało. I z biegiem czasu zacząłem też doceniać to, że trzeba być specjalistą w jakiejś dziedzinie, więc właśnie stąd te kursy się wzięły animacji 3D, które w zasadzie były mi potrzebne, żeby rozwinąć umiejętności animacji rysunkowej, bo animacja 2D i 3D, taka 3D na najwyższym poziomie, można z niej dużo, dużo wyciągnąć rzeczy, żeby potem włożyć do swoich prac. I właśnie ta chęć bycia specjalistą w czymś sprawiła, że w sumie trafiłem do projektu bardzo komercyjnego, ale wśród ludzi, którzy pracowali w Disneyu, w Blue Sky, w Sony, więc można się od nich naprawdę, naprawdę dużo nauczyć. Także przede wszystkim, no, myślę, kieruje ambicja i chęć rozwoju.
A na przykład właśnie tak jak powiedziałeś, romantycznie myślałeś o animacji i wydaje mi się, każdy z nas w ten sposób myśli, no bo jakby jest to taka sztuka, która, nie wiem, gdzieś tam zostaje nas zasiana za dzieciaka, wiesz, gdzieś te kreskówki oglądamy i po prostu mam wrażenie, że to tak troszeczkę z serca płynie, tak, ta chęć zostania animatorem. I jakby na przykład w moim przypadku, ja już miałem kilka lat na karku w momencie, kiedy zostawałem animatorem i jakby tym freelancerem, byłem już po 30, więc na przykład dostanie pracy w studio w Polsce było dla mnie średnio wygodne, bo odniosłem wrażenie, że animatorzy, którzy są zatrudniani w Polsce, są to dość młode osoby i zazwyczaj jakby ta płaca, która jest im proponowana, jest dla nich okej, a w moim przypadku no już musiałem myśleć jakby w tematach rodzinnych. Te kilka tysięcy, które były proponowane, no tutaj powiem na tamtą chwilę, było to chyba 4,5 tysiące złotych na rękę. No nie za bardzo mi to grało, tak? Z jednej strony naprawdę się mierzyłem z tym, żeby, wiadomo, na jednej szali miałem doświadczenie, które mogłem zdobyć wśród nich, a z drugiej strony, no kurczę, wiesz, jak jesteś po 30, no nie chcesz jakoś tam biedować i się z tym mierzyć. Mhm. Więc naprawdę wolałem już zaryzykować i w ogóle zacząć freelance od zera, gdzie mogłem już sam decydować o swoich zarobkach, niż jakby się... no walczyć z zarobkami i jakby bałem się, że motywacja mi po prostu spadnie przy niskich zarobkach. Jak to u ciebie wyglądało?
Wiesz co, powiem ci tak, że w animacji ważny jest warsztat, umiejętności i kompetencje na pewno. I tutaj na przykład właśnie jest historia akurat z zagranicy. Ludzie tutaj nawet jak mają 9 lat doświadczenia i pracują przy grach komputerowych przykładowo w tej branży, a potem chcą przejść do filmu pełnometrażowego, to doświadczenie dla Zachodu jest tak ważne, że oni zaczynają od juniora często, wyżej od mida i też muszą zrobić tutaj taki krok wstecz materialny, także bardzo, bardzo ważne są umiejętności, które się ma, więc na przykład mamy juniora, który ma 40 lat, a wcześniej był web designerem i skoczył w animację, bo chciał jednak to robić i musi zaczynać właśnie od juniora, od zera. Mhm. Także myślę, że w animacji przede wszystkim ważne jest to, żeby mieć doświadczenie i nabywać jak najszybciej, żeby właśnie potem, no powiedzmy w okolicach tych 30 paru lat już być specjalistą i móc wtedy chcieć więcej pieniędzy, bo naprawdę to jest trudny zawód i trzeba dużo czasu poświęcić, żeby się go nauczyć, więc jak przyjmujesz kogoś, kto jest właśnie nawet starszy, ma potrzeby takie odpowiedzialności za rodzinę, no to on ma faktycznie te schody, że musi przeboleć jakiś tam okres czasu, żeby móc prosić o większe pieniądze, bo żeby być sprawnym animatorem i szybkim, tak? I dobrym i mieć warsztat, bo na studiach i na kursach nauczysz się jakichś tam ogólnych zasad, ale takie mięso animacyjne wprawę dopiero zyskujesz w studiu. Więc tak, więc mi się wydaje, że lepiej na przykład właśnie iść na licencjat na studiach przykładowo, niż siedzieć 5 lat na magisterce, bo już w te 2 lata, kiedy kończysz licencjat, możesz zdobyć to doświadczenie i przez te 2 lata być na tyle dobrym, żeby potem wyceniać się więcej. Także no, myślę, że animacja jest takim zawodem, gdzie trzeba przejść taki poligon na początku, żeby być po prostu przydatnym pracownikiem.
No ja myślę, że gdzieś tam ta branża animacyjna zmusza ludzi kreatywnych, żeby jednak wchodzili w ten temat jak najwcześniej. Któryś z chłopaków w którymś epizodzie wcześniejszym wspomniał, że w Gobelin w ogóle maksymalny wiek, który możesz się dostać do szkoły, to jest 25 lat.
Nie wiedziałem.
Więc to już świat...
Już po ptakach dla mnie.
Kojarzysz, ta francuska szkoła.
Tak.
No to teraz już wiesz, nieźle, co? I teraz wiesz, no już to pokazuje, że faktycznie może jedno z drugim ma wiąże, no bo im młodszy jesteś, tym więcej zniesiesz, tym więcej można w ciebie wpakować, wiesz, doświadczenie i tak dalej. I faktycznie, gdy masz 30 lat, to już masz ponad te 5 lat doświadczenia i faktycznie tam już możesz już funkcjonować jako dorosły, tak? Mieć swoje dorosłe sprawy i problemy i rodzinę i już zdążyć mieć na tyle doświadczenia, żeby zarabiać normalne pieniądze.
Tak, właśnie tak jak mówisz, to doświadczenie trzeba nabywać jak najszybciej, tak naprawdę, to jest klucz.
O właśnie, i to jest takie, jakby ja jestem przykładem tego, że można zacząć też późno, ale no trzeba pouprawiać trochę partyzantki. I przyznam, że jak na przykład oglądam pracę różnych ludzi i widzę, że na przykład są artystycznie bardziej rozwinięci, w moim przypadku jakby musiałem się troszeczkę powstrzymywać z tym rozwojem artystycznym, bo tak jak już mówiłem, no gdzieś, jeżeli siedzę na drugim końcu świata, więc tak jakby no, musiałem być bardziej sfokusowany na zarobienie tych pieniędzy, żeby móc się utrzymywać tam za granicą, więc postanowiłem, że jakby te artystyczne swoje jakieś ciągoty odłożę trochę na później, a najpierw się skupię na zarabianiu pieniędzy i postanowiłem się trochę tam uczyć jakby, ja to nazywam taka amerykańska szkoła, ale to jest takie tam słuchanie podcastów albo filmów właśnie z Chrisem Doe czy z takim Seanem McCabe'em, który opowiada, jak oni zarabiają, jak się wyceniać, jak podchodzić właśnie do swojej pracy. I bardziej się skupiłem na tym, czyli w momencie, kiedy uznam, że już jestem stabilny finansowo, to wtedy jakby przejdę na takie bardziej artystyczne rzeczy i dalej się spełnię. I nauczyłem się też tego, że jakby w sumie przez internet nikt nie wnika, ile mam lat i jakby na wszystko jest czas, tak, w ten sposób. Więc to jest moje takie podejście.
Znaczy, mi się wydaje, że dobrze jest właśnie ten artystyczny aspekt zacząć. Znaczy, on jest bardzo ważny, bo właśnie tak jak mówię, w tym zawodzie ważne jest to, żeby mieć skilla dobrego. Aczkolwiek na przykład nie jestem za tym, żeby brać zlecenia, które myślisz sobie, że włożysz je do portfolio i robisz je za pół darmo. Lepiej jest zrobić. U mnie na przykład tak było z Wafterze reklamę tabletek na zgagę na przykład, a potem przez tydzień robić jakiś swój autorski projekt. I myślę, że ten artystyczny rozwój, inaczej budowanie swojego portfolio poprzez autorskie projekty, w których pokazujesz jakość, swoje umiejętności, swój jakiś taki profil, to co chcesz robić, jest bardzo ważne. I to trzeba właśnie tak łączyć, powiedziałbym, że 50-50. Tak? Nie dać się wciągnąć w takie coś, o tu będziesz miał fajny projekt do portfolio, ale zrób go za małe pieniądze. Tego nie róbmy, już lepiej postawić na to, żeby tworzyć swój autorski projekt, który potem będzie w naszym portfolio pracował na nasze przyszłe zlecenia. Paroma animacjami, które robiłem dla siebie i też z żoną, Ola Gołębiewska, ilustratorka. Zanimowaliśmy jej ilustracje i do dzisiaj jakby te prace w portfolio pracują na to, że przychodzą zlecenia o takim profilu, jakim ja bym chciał. Mhm. Także tak to u mnie wygląda.
A powiedz mi, tak z perspektywy polskiego animatora, tak, bo troszeczkę mówimy na razie bardzo ogólnikowo, jak sądzisz, czy polski animator, ktoś po szkole lub jeszcze w czasie właśnie studiów powinien przechodzić przez tą ścieżkę właśnie dostania pracy gdzieś tam w studio, czy raczej nie powinien się bać i raczej atakować temat wchodząc we freelancerkę? I pytanie jeszcze do tej freelancerki, czy warto mu się skupiać na polskich klientach, czy od razu wychodzić gdzieś na rynek zagraniczny?
Ja uważam, że freelancer to jest osoba, która powinna być bardzo dobra w jakiejś konkretnej rzeczy, a żeby być bardzo dobrym, to trzeba najpierw właśnie przepracować w studio, najlepiej moim zdaniem przepracować w studio z innymi ludźmi, także w Polsce mamy właśnie bardzo fajne te studia i ludzie są bardzo kompetentni. Tyle rzeczy, ile się nauczyłem pracując w grupie Smacznego i ludzi, których tam poznałem, którzy mieli już więcej doświadczenia, to myślę, że ciężko będzie znaleźć firmę inną, której można się tyle nauczyć. Także pójście moim zdaniem do pracy, takiej do studia jest bardzo, bardzo ważne i no to są same plusy. Masz ludzi, masz osoby, które podnoszą twój skill, widzisz to, jak pracuje. Na przykład pamiętam, siedziałem koło Dodego w pracy i widziałem, jak on dziubie klatka po klatce detale i wtedy nauczyłem się takiego podejścia, że to jest bardzo ważne, żeby animować, żeby każdy paluszek w ręce był dobrze zanimowany i to na pewno potem pomaga i uczy kompetencji, także bez wątpienia jestem pewny, że trzeba iść do pracy zanim się pójdzie na freelance. To jest moje podejście i też w tej pracy możesz nabyć bardzo dużo różnych kompetencji, bo studia animacji mają to do siebie o takich mniejszych, średnich rozmiarach, że są takim większym freelancerem, czyli przyjmują różne zlecenia, żeby po prostu się utrzymać, tak? Czasem przychodzi zlecenie na reklamę, czasem przychodzi zlecenie jakieś w Afterze, czasem coś robisz w Toon Boomie, więc możesz poznać każdy etap produkcji od storyboardu, przez ilustrację, przez animację. Nie tylko go zobaczyć, ale jeśli chcesz, to w takim studiu możesz po prostu poprosić o to, że chciałbyś tak elastyczniej pracować, czyli chciałbyś być trochę animatorem i trochę ilustratorem. Pamiętam, jak nauczyliśmy się kolorować filmy i compositing, bo przyszło zlecenie na kolorowanie właśnie czarno-białego filmu. Także to są same plusy pracy w takich studiach. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie pomijać tego etapu.
Tak jest. No ja przyznam, że bardzo żałuję, że nie pracowałem w takim studio. Znaczy mam tylko doświadczenie właśnie 2 miesiące w Australii pracowania ramię w ramię z kimś i to jest super sprawa, bo na przykład, nie wiem, robię coś, wydaje mi się, że robię to dobrze, pytam kogoś ramię obok, no wiesz, co sądzisz? I on mówi, właśnie, i to jest fajne, że jakby on wie, jak ma z tobą rozmawiać, tak? I powie, wiesz, fajnie to zrobiłeś, ale zrób to lepiej, tak? Albo zrób to inaczej. I dobrze wiesz, że działacie we wspólnej wierze, tak? Nie ma czegoś takiego, że o kurczę, on mnie skrytykował. Wydaje mi się, że tego za bardzo nie ma.
Tak, trzeba ego trzeba zostawić przed drzwiami. Tak.
No właściwie, jak kogoś pytamy chyba o radę, to raczej no, zależy nam na rozwijaniu tego. Ale co jest ciekawe, że właśnie z racji tego, że pominąłem ten etap pracowania w studio, jakby zdobywania takiego doświadczenia, miałem taką sytuację. Poznałem kolesia w Indonezji tutaj, który jest motion designerem i w ogóle napisał dwie książki o motion designie w ogóle, wiesz, w Indonezji, jakieś tam pewnie znane, nie wiem, nie wnikam, nie czytam, nie znam indonezyjskiego jeszcze, ale facet, wiesz, no jakby w porównaniu ze mną, no to jakby w ogóle doświadczenia nie miał. Jak mnie pytał o pieniądze, jak ja wyceniam projekty i czym się kieruję, to zadał mi jedno z takich pytań, czy ja się nie boję konkurencji z Fiverra. I wiesz, dotarło do mnie, że on po prostu rozumuje w takich materiach, że jest ktoś tańszy, że ktoś to zrobi nawet nieważne, że lepiej, ale że ktoś to zrobi taniej. I wtedy do mnie dotarło, że jakby nieważne, jak bardzo jestem rozwinięty, tak, czy są lepsi ode mnie, czy gorsi, jak zarobię pieniądze, zależy w dużej mierze ode mnie i jaki ja mam podejście do samego siebie. I to, co zauważyłem, że nawet jeśli uważam, że ja jeszcze nie jestem, powiedzmy, aż tak super rozwinięty artystycznie, to i tak gdzieś tam na świecie, na rynku, są klienci, którzy są zadowoleni z mojej pracy. I jakby dla mnie i dla nich jest ważne to, że my trafiliśmy na siebie. Bo oni też mogą szukać kogoś lepszego, tak jak ja mogę kogoś szukać, nie wiem, bogatszego czy ciekawszego jako klienta. Ale na pewnym etapie my się spotykamy i w tej relacji jakby... Oczywiście ja staram się zrobić swoje dzieło jak najlepiej i w jego tym małym światku, w którym on funkcjonuje, jest to najlepsza animacja, jaką zna, jest to jego najlepsza animacja i on jest z niej zadowolony i jego klienci też są zadowoleni. Czyli jakby pieniądz niekoniecznie musi się równać jakby temu stylowi czy jakości animacji. Aczkolwiek nie mówię, że moje animacje są złe, są bardzo fajne.
Tak, nie, tak, widziałem na Instagramie. Szczególnie mi się podoba animacja chłopca. Nie wiem, czy to twój synek.
Tak, to mój syn. Tak.
To są takie autorskie projekty z miłości właśnie, to są bardzo fajne rzeczy. Znaczy, tak, wiesz co, bo to też to trzeba być asertywnym i wiedzieć, ile chcieć na freelancie, także możesz robić kosmosy, jeśli warsztatowo, ale możesz zarabiać mało, możesz robić prostsze animacje, After Effects jest najpopularniejszym sposobem chyba zarabiania pieniędzy na ten moment dla animatorów 2D. Znaczy i właśnie tutaj może właśnie przejdziemy do tego freelansu. No ja jak właśnie zaczynałem ten freelans, to stanąłem przed tymi wyzwaniami, jak się wyceniać i tak dalej. I pierwsze co, no to trzeba myśleć jako właśnie taki dorosły człowiek, który musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za to, żeby się utrzymać, być ubezpieczonym, płacić podatki. Więc założyłem działalność i wyszedłem po jakimś czasie z takiej kalkulacji. No, jeżeli jestem specjalistą w czymś, to specjalista w moim odczuciu nie powinien zarabiać mniej albo powinien zarabiać w okolicach w Polsce tych 10 tysięcy złotych. I teraz jak jesteś na działalności, no to musisz policzyć te podatki, które są. Czyli na przykład dostajesz, płacisz ZUS plus księgowa, to jest około 2000 zł. Dochodzi podatek dochodowy 19%, który od zlecenia każdego musisz płacić. I jeszcze dochodzą koszty związane z biurem. Nie wiem, co najmniej 500 zł za biurko się płaci teraz, z tego co widziałem. Więc tak naprawdę, jeżeli chcesz zarobić jako specjalista 10 tysięcy, to co miesiąc musisz wystawić faktury na kwoty 15-20 tysięcy złotych, żeby te po prostu, bo podatki tyle ściągają i to nie jest złe, ja nie jestem przeciwnikiem podatków, żadnej anarchii nie chcę wprowadzać, uważam, że trzeba podatki płacić, dlatego też trzeba dobrze się wyceniać. I teraz właśnie w tej wycenie bardzo mi pomogło to poprzedniejsze doświadczenie z pracy, bo wiedziałem ile czasu, jaki projekt mi zajmuje, czyli wiedziałem, że rysowana animacja, no to max sekunda dziennie, a na przykład cutout jakiś zaawansowany z dobrą animacją postaci, no to powiedzmy 4 sekundy dziennie. I teraz jak dostajesz zlecenie od klienta, który chce od ciebie 40 sekund na przykład cutoutu, no to wiem, że okej, robię 4 sekundy dziennie, więc zajmie mi to około 10 dni, 2 tygodni. Więc wtedy wyceniasz tą pracę na te 2 tygodnie. I musisz też uwzględnić to, że jako freelancer musisz mieć urlop, możesz mieć przerwę w zleceniach, więc dobrze było, jeżeli byś w przeciągu tych 2-3 tygodni zarobił tyle, co chciałbyś zarobić w cały miesiąc. No bo po prostu będą przerwy w zleceniach, tak?
Tak jest.
I jest jakieś ryzyko. Także to jest taki taki konkret odnośnie
Czekaj, wejdę ci tutaj słowo i właśnie zauważyłem taką mądrą rzecz, którą chciałbym przekazać właśnie ludziom, którzy zaczynają. I nie ma co udawać, że ktoś z mniejszym doświadczeniem ma pracować na przykład na jakimś słabszym sprzęcie lub wynajmować jakieś dziwne, gorsze biuro. Czyli są pewne koszty stałe, które tak czy siak musimy pokryć, nieważne jakie doświadczenie mamy. Czyli jakby, o, spotkałem się swego czasu, jakiś webinar był online i tam wszedłem posłuchać i nie wiem, kto to robił, jacyś Polacy w każdym razie tłumaczyli ludziom, jak wyceniać projekt. I to jest ciekawe, że mieli takie podejście, że przychodzi do mnie klient z jakimś budżetem i według nich oni mówili, że to ja mam się uginać jakby pod budżetem klienta i starać się wyrobić cokolwiek, co dopasuje się do budżetu klienta. Ja kompletnie uważam, że tak nie może być, że my musimy rozumieć, że jest pewne minimum, jakie my musimy zarabiać właśnie na pokrycie oprogramowania, czy komputera, czy biura, czy prądu, czy tak jak mówisz, podatki, czy ZUS-y. Więc bardzo ważna informacja dla młodych ludzi, żeby po prostu rozumieć pewne minimum, jakie mają zarabiać. No i oczywiście, no jak najbardziej spełniać się, no artystycznie robić po prostu jak najlepszą robotę, żeby klient też był zadowolony, no bo często klient przychodzi i on myśli, że nasza animacja to jest takie dwa kliknięcia myszką i półtora minutowa czy trzyminutowa animacja ma kosztować 1500 zł. I też wydaje mi się, naszą robotą, naszym zadaniem jest w miarę logicznie wytłumaczyć klientowi, za co on dla nas zapłaci.
Właśnie tutaj ciekawą rzecz poruszyłeś z tym, że właśnie klient nie wie, jaka to jest robota i tak dalej. Dlatego ja, idąc na freelance, na przykład taką filozofię stosuję, że chcę współpracować tylko ze studiami animacji i dlatego ten warsztat też jest taki ważny, bo studia animacji chcą współpracować tylko z ludźmi, którzy coś są szybcy, dobrzy i mają skilla. Mhm. I dlatego ja na przykład, jak zaczynałem ten freelance, to wysłałem ponad 100 parę maili za granicę, no i finalnie tam przyszło 4 realne zlecenia z tego i to było ze studiów animacji i ta praca zawsze była w miarę uporządkowana, oni wiedzieli, że animacja zajmuje tyle i tyle czasu, więc ta współpraca dla mnie po prostu jest wygodniejsza, jeśli skupiam się na tym, żeby współpracować z ludźmi równymi sobie, w tym sensie w kompetencji. Także ja nie lubię brać takich zleceń, które muszę ogarniać od A do Z, od storyboardu po animatik i robię dla osoby prywatnej, bo właśnie to się kończy takim, często może się kończyć jakimś takim brakiem kultury pracy.
No to ja tak często biorę.
Właśnie,
jestem
tak,
takim mega generalistą i cierpię z tego powodu, wiesz, że robię ilustracje, animacje, storyboardy, wszystko sam i w połowie, wiesz, na storyboardzie potrafię się czasami, wiesz, spalić i już mi się nie chce kompletnie animować, a tym bardziej ilustrować, nie? Coś w tym stylu.
Tak, i to jest właśnie rzecz, którą założyłem w studio i im dłużej jestem w animacji, to widzę, że lepiej się skupić na jednej rzeczy. Znaczy, dobrze jest mieć taki alternatywny skill, typu na przykład u mnie jest to After Effect, więc jakby nie było zleceń, to wezmę właśnie coś z After Effecta, ale właśnie skupiam się na animacji postaci. Wiem, że robię to szybko, dobrze, dlatego znam konkretne liczby, ile mi to zajmie. I ci klienci wiedzą, że mało jest osób, które zrobią to lepiej niż ja i dlatego ta współpraca układa się tak bardzo sprawnie, bo znamy ten proces z obydwu stron i wtedy się po prostu wygodniej i chyba mniej stresowo pracuje. Można wtedy też być częścią właśnie większego jakiegoś projektu, tak jak właśnie teraz robię tą bajkę pełnometrażową, no to tutaj ja tylko animuję, tak? To jest, nie ma takiej opcji, że ja będę riggerem czy kimś innym, czy storyboardzistą, po prostu moją kompetencją jest tylko animowanie. Ale właśnie jeszcze chciałem wrócić do tematu wycen właśnie na freelance, jak zaczynałem, że z tym miałem taki duży problem. No to taka informacja, że jak ktoś idzie za granicę na freelance, to niech te 300 euro za dzień się wycenia, bo to są taka stawka, która właśnie bierze pod uwagę to ryzyko tego, że czasem tego zlecenia nie masz, że musisz mieć urlop i bierze pod uwagę to, że właśnie, że jesteś samozatrudniony i masz jakieś właśnie koszty tego wszystkiego.
To tutaj właśnie czyta się w internecie, też tam mówią o tym w różnych tam podcastach i tak dalej, że właśnie tak jak mówisz, w Europie to jest to około 300 euro, w Stanach to jest tam te 500 dolców dziennie, czy w Australii też 500 dolarów australijskich, w Kanadzie bardzo podobnie, ale ci powiem, że właśnie, ja na przykład pracuję głównie dla zagranicy, tak? Po pierwsze, jakby kultura pracy jest przyjemniejsza dla mnie w kwestii takiej, że jeżeli robię dla klienta z Polski, często temat w ogóle zaczyna się od pieniądza, na zasadzie, że mamy tyle pieniędzy i co pan dla nas jest w stanie zrobić i dlaczego tak mało. A w tych krajach anglosaskich to jest tak, że dla nich jest wszystko awesome i w pierwszej kolejności się liczy super fajne podejście do projektu, po prostu, że jest kult samego projektu i oni płacą za projekt i wszyscy z tego zadowoleni. Ale co chcę powiedzieć? Właśnie, że ludzie często myślą, że jeżeli ja pracuję na zagranicę i dostaję tam wypłatę w dolarach, to na pewno tam po prostu mnie obsypują złotem. A prawda jest też taka trochę niewygodna, że ludzie wiedzą, że jestem z Polski i bardzo często reakcja jest taka, że i tak jak mówisz, jeżeli wszyscy mniej więcej wiemy, ile powinniśmy zarabiać te 300 euro, 500 dolarów, no to na przykład i w Australii się z tym spotkałem, i w Kanadzie, i w Stanach, że oni, wiedząc, że jestem z Polski, nie chcą mi tyle dać, że mają podejście, że aha, ten koleś z Polski to będzie kosztował trochę mniej. I to jest troszeczkę bardzo nieprzyjemna sprawa, że chcesz być traktowany jak cała reszta świata, jak reszta animatorów, bo uważasz, że masz skill ten sam jak inni, a właśnie jednak gdzieś tam rzucają ci trochę kłody pod nogi i często no, można się o to potknąć.
Znaczy właśnie moje doświadczenie na razie jest tylko takie europejskie, jeśli chodzi o freelance i w Europie, no w Europie aż tak tego nie zauważyłem, powiem szczerze, że można mieć te stawki zachodnie. No trzeba być po prostu też asertywnym w tym i nie schodzić, na przykład jak mówisz 300 euro, oni ci powiedzą 120 euro, wtedy okej, okay, dobra, biorę, no to wtedy już jest to stracony jesteś. Właśnie, ale jest coś takiego jak ten lokalny patriotyzm, tak jak słyszałem. Nawet moja żona jak do Australii wysyłała ilustracje, to jej napisali, że sorry, ale wspieramy tylko lokalnych artystów. I tak samo słyszałem na przykład w Ameryce przy filmach pełnometrażowych, że też troszeczkę ciężej może być się dostać z zagranicy osobom. Także jest coś takiego. Nie mam jeszcze na to sposobu, nie wiem dokładnie jak z tym walczyć. Ale w Europie myślę, że można... Można liczyć na równe traktowanie.
No właśnie, ja jakiś czas temu wszedłem nawet na stronę Bug Design. To jest ta firmka z Australii, ona też ma chyba w Stanach, chyba gdzieś w Europie może swoje biuro. No na pewno znasz, oni wszyscy ich znają. Jak ktoś to warto się zaznajomić, to jedni z takich mastachów. No i w każdym razie w ich ogłoszeniach jest nawet napisane, że szukają kogoś i szukają konkretnie lokalnych artystów. Więc jakby to też pokazuje, że totalnie wszyscy są świadomi, że wiele osób pracuje online, ale jednak się wspiera ten rynek lokalny.
Tak, ale powiem ci tylko jeszcze jedną rzecz małą, że ten koronawirus, myślę, że dla nas trochę zdziałał plusy, bo teraz...
Tak, ja też uważam.
Kiedyś miałem zlecenie, pisałem właśnie do jakiegoś studia z Anglii, powiedzieli, że oni są freelancera, ale na miejscu. Tak teraz oni do mnie przychodzą, że okej, okay, możesz, że nie ma problemu w ogóle z tym, żebyś był zdalnym animatorem. Tak? Także to może to się zmieni trochę przez tą masową pracę zdalną, która jest teraz.
Tak, ja ci powiem, przestraszyłem się najpierw tego koronawirusa, ale później zauważyłem, że wiesz, że jakby wszystko jest okej. Okay. No bo nagle wszystkie firmy zaczęły się komunikować ze swoimi odbiorcami online. I jednak to, co my tworzymy, jest dla nich bardzo fajnym medium komunikacji, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o motion, to nie za bardzo ucierpieliśmy.
A nawet właśnie... w bajce pełnometrażowej teraz właśnie jesteśmy w Irlandii zmuszeni do pracy zdalnej, więc tak pół projektu było robione w studiu, a pół teraz jest z domu. No i właśnie w momencie, kiedy koronawirus się zaczął, to dwukrotnie zwiększyliśmy zespół animatorów i zgodzili się na pracę zdalną, aczkolwiek tylko z osobami, które już mają doświadczenie w pełnym metrażu. Także też tutaj to tak działa.
No właśnie, a nawiązując do takiego patriotyzmu lokalnego, po prostu patriotyzmu, tak, bo mówimy raczej już w skali kraju, powiem tobie, że właśnie jak widzę, jak Australia reaguje na swoich artystów, czy Stany na swoich, no to pytanie, jak to wygląda w Polsce? I powiem tobie, że na przykład ja bym chciał robić coś dla Polski, tak? Jakiś więcej może projektów i na pewno znaleźliby się klienci. No tam ja już nie mówię o tych, z którymi nie chcę pracować, takich, którzy tam za bardzo o tych pieniądzach myślą, ale na pewno są też tacy, którzy mają serce do samego projektu. Ale tak czy siak, no jakby stawki w Polsce są nieco niższe i ja mam z tym kłopot, że siedzę sobie na przykład za granicą, mam koszty, no powiedzmy, związane z tą zagranicą, no i chcąc żyć normalnie, no nie mogę pracować jednak na Polskę, gdzie na przykład, no nie wiem, ktoś by mnie szybciej zatrudnił, bo jestem też Polakiem, tak? Więc mam wrażenie, żeby pracować tak ładnie, fajnie dla Polski, to jednak trzeba siedzieć chyba w Polsce.
Myślę, że tak jest. Znaczy w Polsce no jesteśmy takim półperyferyjnym krajem, takim trochę bogatym, trochę nie. i na pewno z reklam, jeśli choć się robi więcej reklam, no to wtedy te stawki mogą się zbliżać do tych zagranicznych. No to jest taka przykra rzecz, że no jednak zawsze ta reklama jest bardziej opłacalna. Jeszcze Polska eksploruje cały czas w tym temacie, więc ciężko mi jeszcze jakoś więcej powiedzieć tutaj.
No wiesz, bo jakby warto się zastanowić, wiesz, jakie są plusy pracy w Polsce, a jakie są minusy. No bo wydaje mi się, że na pewno fajne jest, póki, właśnie tak jak mówiłeś, że warto zdobywać doświadczenie, to póki się studiuje, warto pracować ze studiami animacji lub zdalnie lub na miejscu, żeby zdobyć doświadczenie. Pieniądze jakie są, takie są, ale chyba najważniejsze jest doświadczenie, na pewno taki spokój ducha, wiesz, gdzie pracodawca za ciebie odprowadzi podatki, tak, będziesz miał ubezpieczenie, wszystko git, a tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że jedziesz na przykład za granicę i bardzo często się okazuje, że są to projekty kontrakt.
A, okej. Okay. Tak. No właśnie. Znaczy, właśnie to na pewno stabilność zatrudnienia to jest największy plus w Polsce moim zdaniem, bo jak pracujesz w Polsce w firmie, to stajesz się takim wartościowym pracownikiem, masz coraz większe kompetencje, zdobywasz coraz więcej doświadczenia, potrafisz ogarnąć coraz więcej rzeczy, więc jesteś takim trochę członkiem rodziny i na pewno masz wartość dla pracodawcy i nie będzie zbyt chętny, żeby cię zwalniać z byle powodu. I to jest największy plus, ta stabilność, taka zatrudnienia, spokój ducha w tym kontekście, bo z kolei za granicą, okej, mają tam większe stawki, w bajkach pełnometrażowych to się waha z różnych firm, od 30 do 70 tysięcy euro rocznie, więc ci seniorzy mają dobre zarobki, ale to się wiąże z tym, że to jest krótkotrwały kontrakt najczęściej, czyli jest taka bezwzględna korporacyjność, bo zaczynasz projekt i masz kontrakt na pół roku, masz kontrakt na rok, masz kontrakt na półtorej i nie ma żadnych sentymentów, nie ma żadnego jakiegoś dobrego zabezpieczenia pracownika. Po prostu jest kontrakt, rok, robota zrobiona i koniec. I nie masz dalej pracy. Ja tu widzę takie historie, że ci animatorzy podróżują z jednego końca świata na drugi. Singapur, Kanada, Irlandia, Anglia i muszą właśnie tak skakać z tego projektu na projekt, więc często bardzo im zależy na tym, żeby dostać się do tak zwanego core team, czyli takiego teamu, który jest na stałe, ale to jest może tam 15% pracowników zostaje w takim teamie, a w Polsce masz taką szansę, żeby być w takim teamie dosyć szybko, więc to jest największa zaleta Polski. No i właśnie za granicą widać to szczególnie w tych relacjach rodzinnych, że te małżeństwa, te rodziny są takie zachwiane przez te kontrakty, bo tak ciągle z miejsca na miejsce skaczą. Także to jest to i też na pewno w Polsce właśnie zdobywasz szersze kompetencje, bo na przykład wielu animatorów tutaj nie potrafi nic poza animowaniem, a w Polsce masz tą możliwość rozwoju wielu stron, nauczenia się wielu rzeczy technicznie i też masz możliwość bycia, czy poczucia, że ten projekt, który robisz, jest tak naprawdę twój, bo przychodzi zlecenie do studia, robią to 3-4 osoby, więc realnie masz wpływ na taki projekt, widzisz ten swój wkład. Ja na przykład teraz przy tym projekcie pełnometrażowym jestem totalną cegiełką, nie mam żadnej decyzyjności.
A to mam wrażenie, że to jest nasza cecha narodowa, wiesz, że niekoniecznie skupiać się na jednej rzeczy, tylko lubimy też wyjść trochę poza takie jakby naszą najlepszą cechę, lubimy gdzieś tam umieć coś zrobić wokół, tak? I nie wiem, wydaje mi się, że to jest plus, jeśli chodzi o duży plus polskich za granicą, no i w Polsce.
Tak, bo to też często właśnie projekt się zmienia i po prostu jesteś w stanie pracować tak czy siak, bo masz kilka umiejętności, które to jest największa zaleta tej pracy polskiej. Także to jest to.
Dobra, powiem właśnie anegdotkę. Więc też uważajcie jakby jak w relacjach z zagranicznymi klientami, na przykład ja jako osoba z Polski miałem projekt dla klienta z Niemiec i tam padło hasło po mojej wycenie, że to nie jest polska cena, więc z jednej strony mogą nas traktować trochę nieprzyjemnie, ale z drugiej strony właśnie na przykład Australijczycy, mając w sumie niedaleko w podobnej strefie czasowej powiedzmy Indie czy Chiny, to są w stanie sięgać właśnie po pracowników z naszych regionów, bo jakby kulturowo znacznie fajnie się z nami pracuje, tak? Oni zdają sobie sprawę, że okej, jesteśmy tańsi, chociaż tak jak mówię, nie trzeba się tanio wyceniać, ale na pewno jakoś tam jesteśmy tańsi niż ich ludzie z własnego rynku, ale od nas się oczekuje fajnej jakości i my ją dostarczamy, więc uważam, że jakby na rynku na pewno jesteśmy doceniani. O tym trzeba pamiętać.
Tak, tak, ewidentnie widać jakość polskiej animacji, że ludzie robią, mają serce do tego, mają motywację i no myślę, że dużo, dużo, dużo talentów, dużo skilla i umiejętności w polskiej branży. Tak, znaczy, wiesz co, kończy nam się czas, tak okay. Tylko dodam właśnie, dobra. Bo tutaj mamy też inne
jasne.
Meetingi, więc nie wiem jeszcze, Piotrze, jaki temat będziemy chcieli poruszyć.
Jasne, dobra, to nie ma problemu, jeżeli musisz gdzieś lecieć, to leć, ja postaram się tutaj podsumować nasz epizod i w takim razie dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję Ci za rozmowę, bardzo się cieszę, czekam z niecierpliwością na kolejnych gości i mam nadzieję, że otworzymy się na temat rozmów o pieniądzach w branży, żeby każdy jak zaczyna mógł wiedzieć, jak się wyceniać i jaką ma wartość. Dzięki
dobra,
wielkie.
To ja jeszcze tutaj zostanę ze słuchaczami, a tobie jeszcze raz dziękuję. Trzymaj się. Okej, okay, Karol musiał już lecieć, a jak widać praca na etacie no, ma swoje ograniczenia związane z obowiązkami, więc fajnie byłoby podsumować naszą rozmowę, więc na pewno w żaden sposób nie myślimy, że praca dla klientów polskich, jak również dla studiów polskich, czy praca w samej Polsce ma swoje minusy. Widzimy wiele, wiele plusów, dużo zalet właśnie spokojnego życia i zdobycia naprawdę doświadczenia na wysokim poziomie. Polskie agencje, polskie studia robią projekty dla zagranicznych firm i klientów, więc na pewno to, co robimy w Polsce, jest na światowym poziomie. Jeżeli klienci nas doceniają, to uważam, że to jest dla nas bardzo ważny znak. I patrząc ze strony właśnie freelancera pracującego z zagranicy, dla zagranicy, też dla polskich klientów, muszę powiedzieć, że też się trzeba mierzyć z pewnymi niewygodami. Karol wspomniał tutaj właśnie o jakichś problemach rodzinnych i no muszę powiedzieć, że właśnie to jest z tym związane, że trzeba non-stop współpracować z klientami z różnych właśnie stref czasowych, czy z różnych kultur i to może być uciążliwe. Więc też fajnie jest móc pracować właśnie gdzieś na miejscu w studio, wcale się na przykład nie szarpać z jakimiś kontraktami. Więc tak, no myślę, że temat raczej nie został wyczerpany. Pewnie będziecie mieli wiele pytań. Jak najbardziej zapraszam Was do dyskusji. Jeżeli macie jakieś pytania, czy to do mnie, czy do Karola, zadawajcie w komentarzach na Facebooku. Motion Kiosk na pewno znajdziecie fanpage. Jeżeli pojawi się wiele podobnych pytań, warto będzie nagrać kolejny odcinek. Pewnie możliwe, że z Karolem, może z kimś innym, ale jakby zapraszamy właśnie do dyskusji, żeby rozwiać jak najwięcej wątpliwości w kwestii zarabiania i pracy jako animator. A na tę chwilę będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się ciepło, nie wątpcie w siebie, w swój talent. Nigdy nie jest za późno i jak najbardziej namawiam Was do robienia tego, co kochacie i trzymajcie się tego, bo jest to naprawdę bardzo duża wartość w życiu. Czyli co? Żegnamy się w tym epizodzie z Wami. Dziękuję i tradycyjnie buziaczki. Hej!
Dziękuję, bye bye!